Przy mikrofonie Jan Oleński, a moim i Państwa gościem będzie teraz, jest teraz pan Jarosław Bittel, zastępca dyrektora Caritas Polska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry Państwu.
W komunikacie wystosowanym przez Caritas Polska czytamy: koronawirus pogłębia kryzys w krajach cierpiących przez wojny i głód. Światowa pandemia jest wyzwaniem dla wszystkich, ale szczególnie mocno dotyka kraje, które już przed jej wybuchem zmagały się z poważnymi problemami. No, mamy tego świadomość, ale nie mamy świadomości, jak to wygląda z bliska i co Caritas robi w związku z tym.
Staramy się prowadzić te działalności, które do tej pory udawało nam się prowadzić. Przede wszystkim mam tutaj na myśli taki nasz największy program pomocy rodzinom w Syrii, który jest programem, który odszedł 2016 roku, już prowadzimy, w którym to programie, mówię o programie Rodzina Rodzinie, pomagamy około w tej chwili 6 tysiącom rodzin syryjskich w Aleppo. I to jest takie dla nas bardzo duże wyzwanie, zarówno finansowe, jak i logistyczne dla naszych partnerów, którzy są w Syrii. W Syrii wprawdzie według oficjalnych danych na dziś, takie, które znalazłem, to są tylko 42 przypadki zachorowania na koronawirus i 3 potwierdzone śmierci. Natomiast przez długi czas w ogóle było embargo informacyjne i nie można się było na miejscu niczego dowiedzieć co do rozwoju tej pandemii, jeśli chodzi o Syrię.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale skoro padły liczby, to takie pytanie, no właśnie, kto je udostępnia i na ile one są wiarygodne, bo przecież wiemy, że suma wyników wynika z sumy przeprowadzanych testów. Czy pan ma informacje na temat tego, o możliwościach testowania na przykład przez Syrię?
Tak, znaczy z tych informacji, które my posiadamy, to wynika, że w Syrii w ciągu jednego dnia przeprowadza się około 100 testów, z czego większość to jest osób testowanych w Damaszku, czyli w stolicy. To też wynika z tego, że no, wojna spowodowała dramatyczne załamanie w ogóle służby zdrowia i około 70% lekarzy, którzy w 2011 roku pracowali, czy 70% tych osób wyjechało za granicę, a bądź zginęło w czasie wojny. Także w tej chwili to, co się dzieje, jeśli chodzi o Syrię i o jakość i możliwość uzyskania pomocy medycznej, no jest dramatyczne. W związku z tym my staramy się pomagać w taki sposób, żeby to program Rodzina Rodzinie pomaga przede wszystkim finansowo wszystkim rodzinom, czyli dzięki temu, że rodziny dostają pomoc finansową, mogą kupić leki, bo w tej chwili nawet no, nie można było rodziny w żaden sposób utrzymać, gdyby nie ta nasza pomoc. Chcemy to zrobić i robimy to w taki sposób, żeby minimalizować zagrożenia, bo w tej chwili w Syrii również jest wprowadzony stan wyjątkowy, który powoduje to, że nie można wychodzić z domu w określonych godzinach. Dodatkowo większość osób, które pracowały, a też są zamknięte ośrodki, małe biznesy, które pomagaliśmy tworzyć, to wszystko jest zamknięte. No, w tej chwili są skazane na tylko i wyłącznie na wegetowanie i pomoc finansową, którą my im w jakiś sposób staramy się przekazywać. Żeby uniknąć koronawirusa i możliwości zakażenia, teraz postanowiliśmy przekazać transzę pomocy finansowej od razu na 2 miesiące, ponieważ ta dystrybucja odbywa się za pośrednictwem kościołów, które tam działają, kościołów chrześcijańskich, więc chcieliśmy, żeby ta dystrybucja odbyła się tylko raz na 2 miesiące, a nie co miesiąc, jak to było dotychczas. Dodatkowo udało się uruchomić wielu wolontariuszy, którzy po prostu osobom starszym do domu zanoszą te środki finansowe i pomagają w robieniu zakupów. To czyli bardzo podobnie jak w Polsce, w naszych projektach, czy w akcjach pomocy, pomoc dla seniora, czy wdzięcznym medykom. Także to tak wygląda, jeśli chodzi o Syrię. Podobnie jest w Strefie Gazy, w której również pomagaliśmy i pomagamy 100 rodzinom w ramach pewnego rozwoju naszej akcji czy programu Rodzina Rodzinie. Działamy także w Jemenie, bo w Jemenie w zeszłym roku udało nam się przeprowadzić wspólnie z Polską Akcją Humanitarną. Dwie polskie organizacje przeprowadziły projekt, w ramach którego my pomagaliśmy w przychodni w miejscowości Imran, niedaleko od Adenu. I w tej chwili no, nadal staramy się ten projekt kontynuować. Z własnych środków wspieramy około 6 tysięcy osób w ramach pomocy medycznej, chociaż w Jemenie, do tej pory, jak oficjalne dane mówią, jedna osoba tylko została zdiagnozowana w kierunku koronawirusa i posiada tego koronawirusa. Ale to też wynika z tego, że po prostu tam nie, w ogóle nie funkcjonuje praktycznie żadna pomoc medyczna, bo wojna, która trwała od 14 roku, no, spowodowała w tej chwili w Jemenie największą katastrofę humanitarną chyba, jaką możemy obserwować w ostatnich czasach. Także no, tych sytuacji jest bardzo dużo i te nasze projekty, które do tej pory prowadziliśmy, no, staramy się kontynuować także w kierunku wspierania w walce z koronawirusem.
A czy obserwując współpracowników Caritas Polska, którzy no, docierają do tych odległych miejsc dotkniętych wojną i głodem, a teraz także koronawirusem, czy na przykład takie obserwacje wynikają z tych wizyt tam, że na przykład słaby stan psychofizyczny tych osób zamieszkujących na przykład właśnie Jemen może przekładać się na ich gorszą, znaczy na pewno przekłada się na ich gorszą odporność, ale większą zarażalność na przykład koronawirusem. Czy w ogóle takie informacje pan posiada?
Znaczy tak jest. To można powiedzieć także na podstawie tego, co udało nam się robić w Grecji, na wyspach Lesbos i Samos, gdzie są te duże obozy dla migrantów w większości. Uchodźców tam jest mniej, natomiast większość to są migranci ekonomiczni. Tak jak się ostatnio dowiadywałem, te obozy w tej chwili są pozamykane, tak żeby nie rozprzestrzeniał się wirus wewnątrz i mieszkańcy tych obozów mają, no tak jak i wszyscy mieszkańcy na wyspach greckich, utrudniona możliwość poruszania się. Władze greckie czy władze lokalne pomagają w taki sposób, że dostarczają do tych obozów żywność, także ponieważ każdy zarejestrowany migrant ma comiesięczną zapomogę finansową, więc też postawiono w samych już obozach bankomaty, żeby migranci mogli wypłacać środki. No i żeby w pobliżu mogli robić zakupy, nie musieli się przemieszczać w ramach, że tak powiem, miast i wyspy, jak to było dotychczas. No, praktycznie reżim sanitarny na wyspach greckich jest dużo bardziej rygorystyczny niż w Polsce, także tam praktycznie wszyscy mieszkańcy siedzą w domu i policja kontroluje ulice i zabrania przemieszczania się bez żadnego powodu.
Może to był też element złagodzenia tej sytuacji, którą obserwowaliśmy w tamtym regionie niecały miesiąc temu właściwie, takie tych właściwie no, ostrych reakcji mieszkańców, lokalnych mieszkańców na przykład wyspy Lesbos na przypływających uchodźców i imigrantów.
Znaczy tamte reakcje brały się głównie z tego powodu, że ze względu na taką bardzo trudną sytuację, miesiąc temu byłem na tych wyspach i ta sytuacja, trudna sytuacja wynikała z tego, że władze postanowiły no, troszeczkę jak gdyby te obozy, które do tej pory funkcjonowały, w pewien sposób zmienić sytuację w tych obozach, tworząc nowe obozy na tych wyspach, gdzie można byłoby część mieszkańców, którzy znajdowali się w takim nagromadzeniu, jak na wyspie Samos na przykład, gdzie obóz był przewidywany na około 2000 mieszkańców, a przebywało tam około 7. W związku z czym chciano troszeczkę jak gdyby zmienić te no, dramatyczne sytuacje bytowe dla migrantów i postanowiono zbudować nowy obóz, no, ale to się właśnie jak gdyby spotkało z dużym protestem lokalnych mieszkańców, którzy blokowali te budowy. Natomiast tak jak my wiemy, sama epidemia spowodowała to, że no, władze tureckie na granicy lądowej tych migrantów, którzy szturmowali granicę grecką, jak gdyby oni zostali zawróceni i z powrotem wrócili do miejsc stałego pobytu na terenie Turcji, a z tego co wiemy, no, nie dopływają nowi migranci przez morze, czyli no bo tam w zasadzie i na wyspę Samos i na wyspę Lesbos można było dopłynąć nawet pontonem, bo to są bardzo niewielkie odległości. To nie jest tak jak na dopływanie ze strony Libii do Włoch, bo tam no, rzeczywiście trzeba już wykorzystywać, tam były wykorzystywane statki rybackie i różne inne przemytnicze, które transportowały ludzi, a tutaj to się odbywało no, w zasadach trochę bardziej, że tak powiem, prostych. I ja sam spotkałem osobę, która w pław przypłynęła na wyspę. To był Syryjczyk, który się dostał właśnie do obozu na Samos, po prostu przepłynął przez morze. Także to tam są znacznie mniejsze odległości. I ostatnie informacje są takie, że no, ta migracja ustała w związku z sytuacją epidemiologiczną. Także to tak wygląda, jeśli chodzi o Grecję. Tutaj można było na ten temat mówić. Natomiast jeszcze mógłbym krótko powiedzieć, tuż przed rozpoczęciem epidemii my prowadziliśmy taki rekonesans, jeśli chodzi o możliwość pomagania w Wenezueli i w Kolumbii.
No właśnie, chciałem o to zapytać, bo Grecja, tak jak pan wspomniał, jest dosyć, ma opanowaną sytuację także przez te władze i restrykcje, które były wprowadzone, ale Wenezuela to ten region świata, który także jest mocno dotknięty przez biedę i konflikt na miejscu. No i tak jak pan wspomniał przed naszą rozmową na antenie, no właśnie ci wolontariusze, których udało się sprowadzić do Polski, co to za historia?
Właśnie prowadziliśmy tak zwany assessment, czyli rozpoznanie potrzeb wraz z innymi polskimi organizacjami, jeśli chodzi o Wenezuelę i Kolumbię. My tuż przed rozpoczęciem wybuchu pandemii w Ameryce Południowej wysłaliśmy tam z naszej strony dwie osoby, które tam przebywały i po prostu musieliśmy postarać się je ściągnąć tuż przed, no, kiedy te możliwości by praktycznie już ustały. Także udało nam się przeprowadzić częściowo to rozpoznanie potrzeb na tyle, że w porozumieniu z Caritas Columbia, no i także z naszym partnerem polskim, Geronimo Martins, który prowadzi również tam biznes w Kolumbii, będziemy prowadzili duży projekt pomocy dla migrantów z Wenezueli, którzy znajdują się na terenie Kolumbii. Jest tam około, szacuje się, 3 do 4 milionów. I właśnie przy granicznym takich miejscowościach, gdzie znajdują się duże hurtownie spożywcze, będziemy wspólnie z Caritas Columbia i właśnie Geronimo Martins przez pół roku prowadzili taki projekt wsparcia dla migrantów, właściwie dla uchodźców z Wenezueli. To jest duży program, o którym jeszcze będziemy informowali, bo w tej chwili sytuacja epidemiologiczna spowodowała to, że granica między Wenezuelą i Kolumbią jest zamknięta i również reżim sanitarny wprowadzony w Kolumbii jest bardzo ścisły, także nie działają ani jadłodajnie, ani nie można byłoby w tej chwili żadnych paczek dla rodzin uchodźców z Wenezueli dostarczać, także czekamy na rozwój sytuacji i przygotowujemy się do udzielenia pomocy.
No teraz pozwoli pan, że zapytam o kuchnię działalności charytatywnej. Jak to wygląda właściwie, no, od przyjęcia, nie wiem, datków od osób, które je składają, poprzez zakup środków, transportowanie ich, rozprowadzanie. Jak to wygląda właśnie teraz, w tej dobie pandemii, kiedy granice są zamknięte, kiedy są te wszystkie obostrzenia?
No w tej chwili głównie opieramy się na transferach finansowych i zresztą w tej chwili większość organizacji humanitarnych nie prowadzi już takiej pomocy, no chyba, że to są jakieś sytuacje konfliktu wojennego, gdzie trzeba bardzo szybko dostarczyć towar, którego nie można zakupić na miejscu bądź w pobliżu. Więc w tej chwili my raczej nie stosujemy transportów pomocy humanitarnej, tylko po prostu wydatkowujemy w porozumieniu z naszymi partnerami, których trzeba mieć i trzeba mieć dobrych partnerów zaufanych, co w przypadku Caritas jest o tyle łatwiejsze, że my funkcjonujemy w ramach sieci międzynarodowej, bo jest ponad 160 Caritas na całym świecie w ramach tej sieci i praktycznie wszędzie my mamy naszych partnerów bądź tych, którzy współpracują z naszymi partnerami w ramach sieci Caritas. Także to dosyć łatwo możemy nawiązać kontakt, uzyskać informacje i no, dzięki temu efektywnie wydawać pieniądze, które no, trzeba jednak kontrolować, bo w różnych miejscach na świecie są różne pokusy. Zresztą tak jak wszędzie. W przypadku transferu środków pieniężnych trzeba przeprowadzać no, bardzo, bardzo taką intensywną akcję raz zakupów, które powinny być transparentne, no i później wydatkowywania tych środków zgodnie z tym, na co przekazali nam ofiarodawcy, bo jako Caritas jesteśmy zobowiązani do wypełniania woli ofiarodawców i tutaj to tak to wygląda, także to jest różnie w zależności od różnych projektów. Czasem jest to pomoc finansowa, tak jak w przypadku Syrii, I w tej chwili takie tendencje, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, zmierzają właśnie w kierunku takiej pomocy finansowej, czyli tak zwanej cash assistance, czyli przekazywania pieniędzy po to, żeby ten beneficjent, który jest w potrzebie, mógł sobie je wydać na swoje własne potrzeby, które na te rzeczy, na które są najbardziej potrzebne. Bo często było tak, że też to na przykład sygnalizowano, że udzielano pomocy żywnościowej i tej pomocy żywnościowej było tak dużo, że ci, którzy otrzymywali tę pomoc, no jak gdyby potrzebowali na przykład zakup leków czy zakup czegoś innego, więc część tej pomocy znajdowała się na bazarach i była sprzedawana, co też budziło od razu jakieś kontrowersje, no ale to jest naturalne, że jeżeli muszę kupić leki, a mam za dużo jedzenia, no to sprzedam i kupię leki. W związku z czym, no to jest bardzo różnie. My staramy się jednak działać w oparciu o naszych partnerów, którzy potrafią kontrolować i identyfikować potrzeby naszych beneficjentów.
No pewnie Kościół też ma w tym dużą, dużą rękę.
W przypadku Syrii, czy w ogóle w przypadku miejsc, gdzie są kościoły, gdzie są chrześcijanie, to wtedy można to zrobić. No, wiele jest miejsc, gdzie my pomagamy, natomiast no, kościoły chrześcijańskie czy kościół katolicki nie są w większości. No, tak jest na przykład w Nepalu. Pomagaliśmy po trzęsieniu ziemi i do tej pory prowadzimy pewne projekty pomocy, gdzie no, chrześcijanie są promilem praktycznie, bo na kraj, który ma ponad 30 milionów mieszkańców, chrześcijan się szacuje, że jest około 30 tysięcy. Natomiast Caritas jest taką bardzo dobrą marką, dużą organizacją, która bardzo pomagała po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Także to jest bardzo, bardzo różne.
Pomaga za granicą i warto pomagać, dlatego ja już z tego miejsca też zachęcę naszych słuchaczy do odwiedzania strony Caritasu i przekazywania datków właśnie na pomoc w tych krajach, które najbardziej cierpią na co dzień, a teraz jeszcze szczególniej właśnie przez koronawirusa. Ale teraz na pokrótce, już na koniec chciałbym wrócić do Polski, bo Caritas Polska też organizuje dwie akcje: Pomoc dla seniora i Wdzięczni medykom. Na czym, czego dotyczą te akcje?
Obie akcje są realizowane w porozumieniu z Caritas Diecezjalnymi w Polsce i w zasadzie we współpracy z nimi. Pomoc dla seniora to pierwsza akcja, którą udało nam się uruchomić zaraz, kiedy wybuchła epidemia, kiedy zobaczyliśmy, że rzeczywiście osoby starsze, które muszą pozostać w domach, no, wymagają takiej pomocy związanej czy z zakupami, czy z załatwianiem bardzo podstawowych potrzeb, takich życiowych, w związku z czym wolontariat, który posiadaliśmy, udało nam się uruchomić w taki sposób, żeby udało w porozumieniu, zresztą to też trzeba powiedzieć, z wojskami obrony terytorialnej, z harcerzami, żeby można było czy dostarczać posiłki, czy robić zakupy, czy różne inne formy pomocy mogły mieć miejsce, mogły być udzielane. I to był pierwszy projekt taki, który ruszył bardzo tak naturalnie, bo zresztą wielu seniorów to są nasi wolontariusze. W związku z czym też gdyby ta pomoc dla naszych wolontariuszy, którzy muszą być w domach, była takim bardzo naturalnym sposobem działania. Natomiast zaczęły się do nas zgłaszać szpitale, które potrzebowały wsparcia i stąd był pomysł na uruchomienie akcji Wdzięczni medykom, bo rzeczywiście medycy no, tutaj są na pierwszej linii frontu i też w jakiś sposób chcieliśmy im pomóc. I to też się spotkało z bardzo dużym odzewem i Polaków, i firm, z którymi współpracujemy w tym programie. Także to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Caritas i zgromadzenia zakonne, i męskie, i żeńskie prowadzą bardzo dużo ośrodków, takich jak zakłady opiekuńcze, czy domy pomocy społecznej. I te placówki też wymagają pomocy, więc też staramy się w jakiś sposób dla nich tę pomoc organizować. Jednak skupialiśmy się na początku i do tej pory też staramy się pomagać głównie szpitalom, które no, muszą jak gdyby odpowiedzieć na te zwiększone zachorowania. Mam nadzieję, że no, tych zachorowań nie będzie więcej i że będziemy mogli no, w miarę efektywnie pomagać. W tej chwili czekamy na transport z respiratorów, które lada moment powinny się już pojawić, być przekazywane do szpitali.
I tak, proszę Państwa, można powiedzieć, że koronawirus dosięga wszystkich i cały świat, ale na tym świecie wciąż występują ogromne nierówności, więc trzeba pomagać sobie nawzajem, żeby te nierówności niwelować, żebyśmy w tym trudnym czasie wszyscy razem na równi mogli mu jakoś stawiać czoła, czy to w Polsce, czy właśnie w tych odległych krajach dotkniętych biedą, konfliktami i cierpieniem ludzkim. Moim i Państwa gościem był pan Jarosław Bitel, zastępca dyrektora Caritas Polska. Ja z tego miejsca zachęcam, bo Caritas prowadzi wiele różnych form pomocy, jak właśnie usłyszeliśmy. Zachęcam do sprawdzenia, może w jakiejś sprawie możemy coś zmienić niewielkim datkiem, dobrym słowem, jakkolwiek. Także pomagajmy sobie nawzajem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Jarosław Bitel, zastępca dyrektora Caritas Polska.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Trzymajmy się zdrowo.
Trzymajmy się zdrowo. A teraz powracam jeszcze do nagrań na skrzynkę głosową Radia Wnet pod numerem 507-247-289. No i taka osobista sprawa, bo życzenia dla jednego z naszych redaktorów, któremu myślę, że będzie bardzo miło wysłuchać następujące nagranie.
Halo, tu Krzysztof Skowroński, to jest telefon Radia Wnet.
Dzień dobry. Chciałam złożyć najlepsze życzenia imieninowe panu Wojtkowi Jankowskiemu, którego polubiłam i zapamiętałam już dawno, gdy prowadził znakomity program Wschodni we Wnet. Teraz cieszę się, że mówi do nas ze Lwowa. Dużo sił i radości życia panu Wojtkowi życzę. A jakąś piosenkę też sobie wymyślcie, taką, którą by lubił.
Ja osobiście, jak mi czasem niektórzy mówią, myśleć może nie powinienem, albo myśleć nie lubię, bo myślenie czasem w nadmierze boli, więc po prostu napisałem do Wojciecha Jankowskiego, żeby zapytać, która piosenka zrobiłaby mu największą przyjemność, nie zdradzając tego, że jest to nawiązanie do pani życzeń. Poprosił o Lecha Janerkę, żeby nam zaśpiewał, a zaśpiewa on Niewalczyka.